Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Ja nazywam się Mateusz Lechowski, a to jest kanał Korespondent.pl i dzisiaj będziemy mówić o rewolucji w ukraińskiej armii, jaką mamy w ostatnich dniach. Zmienił się głównodowodzący, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, zmienił się jego szef sztabu, a wcześniej mieliśmy przecież jeszcze zmianę na stanowisku ministra obrony. Ale najpierw chciałbym podziękować Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że zawsze można Was liczyć. No ale tak jak mówię, zanim przejdę dalej, jeszcze poczekajmy, może zejdzie się parę osób, bo mieliśmy problemy techniczne, tradycyjnie zresztą, ale chyba tym razem, tak mi się zdaje, że widać mnie i słychać lepiej niż w ostatnich, no przy ostatnich live'ach, które robiłem, jeszcze się poprawię, zmieniłem też miejsce, właśnie po to, żebyście mieli dobrą jakość. Okej, czyli są Państwo, tak? Widać mnie i słychać. Proszę dać znać na czacie, a widzę pozdrowienia, czyli możemy ruszać. Proszę Państwa, trochę zmieniliśmy formułę tego, jak nadajemy te streamy, bo ostatnio były kłopoty właśnie z obrazem i z dźwiękiem i dlatego ja nie będę mógł tym razem pokazywać Wam różnych filmików, będę o niektórych mówił, do niektórych będę odsyłał, część z nich jest na moich mediach społecznościowych, to powinno poprawić po prostu Wam odbiór, bo będziecie mogli wejść po prostu w media społecznościowe i zobaczyć. Na przykład nagranie, do którego będę się odnosił, przybliżając Wam sylwetkę generała Drapatego, ale no, dzięki temu mamy taką jakość, jaką mamy i wydaje mi się, że jest znaczna poprawa w stosunku do tego, co było w poprzednich live'ach, kiedy przecież raz chyba nawet nie udało się tego live'a zrobić. Nie widać? O, widać i słychać. Ktoś napisał, że nie widać, no to trochę dziwnie. A, nie widać. Okej. Okay. A teraz widać? No jest to, są to, uczę się, dobrze, działa bardzo dobrze, ktoś mówi, więc pozdrawiam Państwa serdecznie i już przechodzę do właściwej części live'a. Tak jak powiedziałem, nazywam się Mateusz Lachowski, to jest kanał, może inaczej, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl. Dzień dobry Państwu i zaczynamy. Mamy rewolucję, jeśli chodzi o ukraińską armię, dlatego że zmienił się dowódca wojsk ukraińskich, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Michajlo Drapaty został głównodowodzącym. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o tym, że nominuje Drapatego na to stanowisko. Ale to nie koniec zmian, bo od razu też z nim przyszedł nowy szef sztabu, generał Hnatow został odwołany razem z generałem syrskim. Ja Wam przybliżę sylwetkę obu generałów, natomiast zanim do tego przejdę, to przypomnę, że to wszystko w obliczu protestów, jakie mają miejsce w Kijowie i innych dużych miastach, co prawda teraz do piątku takich protestów nie ma, jest przerwa w tych protestach, ale wcześniej miały miejsce, gdzie tysiące ludzi wychodziło właśnie na ulicę, wychodziło zaprotestować przeciwko właśnie zmianie, do której doszło wcześniej. W ramach rekonstrukcji rządu, którą ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski, już tradycyjnie zresztą w lipcu, bo rok temu również w lipcu doszło do rekonstrukcji rządu, kiedy premierką, szefową rządu ukraińskiego została premier Julia Swirydenko. W ramach tej rekonstrukcji tym razem mamy nowego premiera, który zastąpił Julię Swirydenko. Mamy premiera Koreckiego, ale najważniejsza informacja była taka, że jedna z osób najbardziej popularnych, jeśli chodzi o ukraińską politykę w ostatnim półroczu, czyli Michajlo Fedorow, młody, bo mający 35 lat, minister obrony narodowej, który zasłynął między innymi robotyzacją, dronizacją, właśnie wprowadzaniem nowych technologii do ukraińskiej armii, ten właśnie minister został odwołany ze stanowiska. I to, powiedzmy sobie szczerze, było to zaskakujące dla wielu Ukraińców, szokujące dla wielu Ukraińców, no i zaczęły się protesty. Protesty większe niż te w tamtym roku, co ciekawe. Protesty większe niż te, które miały miejsce, kiedy był skok na NABU i na SAP, czyli Prokuraturę Antykorupcyjną i Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy. To jest bardzo ciekawe, bo w tym wypadku mamy do czynienia z takimi protestami, które odbywają się nie dość, że w wakacje, to jeszcze w momencie, kiedy dochodzi stale do nalotów, do ataków na ukraińską stolicę. No już samo to może być zaskakujące, ale to nie jest dla osób, które interesują się ukraińską polityką. Ukraińska demokracja właśnie tym się charakteryzuje, że ludzie wychodzą na ulicę, jeśli coś im się nie podoba i ewidentnie im się nie spodobało odwołanie Michajla Fedorowa kosztem głównodowodzącego ukraińskiej armii generała Syrskiego. Dlaczego mówię, że kosztem Syrskiego, skoro tutaj jest głównodowodzący, a tutaj minister? Ponieważ Fedorow nie odszedł w ciszy. Fedorow zrobił konferencję prasową, w trakcie której opowiedział o tym, jak Syrski sabotował jego działania, jak wyglądał konflikt właśnie w ministerstwie, między ministerstwem a właśnie sztabem armii, jak Syrski właśnie blokował unowocześnianie armii, no i zdecydowanie społeczeństwo stanęło po stronie Syrskiego. Czy to dlatego, że Fedorow jest świetnym menadżerem i dobrym mówcą? Zapewne jakiś wpływ to miało, ale przede wszystkim, proszę Państwa, chodziło o to, że generał Syrski jest skrajnie niepopularny w ukraińskiej armii. I więcej na ten temat zaraz Wam opowiem. Ale zanim przejdę dalej, jeszcze raz. Wielkie dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale. Zachęcam Was do tego, żebyście zostawili polubienie, bo to pozwoli mi dotrzeć z tym live'em do szerszego grona odbiorców i zachęcam Was do zostawienia komentarza. I mam też do Was prośbę. Ruszyliśmy z projektem budowy studia. Chciałbym we wrześniu już nagrywać dla Was z lepszego, znaczy w lepszej jakości. Ostatnio te kłopoty były przy nagrywaniu live'ów, czasami gorsze niż kiedy nagrywałem z Charkowa. Jeżeli macie ochotę wesprzeć naszą działalność, właśnie działalność i budowę tego studia, to zapraszam Was na Patronate'a, bo to dzięki Patronate mogę robić dla Was takie live'y, jeśli coś ważnego się wydarza. Zapraszam Was też właśnie do wsparcia tej inicjatywy, budowy studia, żeby jeszcze bardziej sprofesjonalizować ten mój podcast, ten mój kanał. No bo tak jak część z Państwa pewnie wie, część nie, zdecydowałem się na początku tego roku, żeby przerwać pracę w telewizji, żeby zająć się pisaniem książki, no ale też robieniem tego kanału. No a to nie jest takie proste, jakby się czasami mogło wydawać. YouTube bywa kapryśny, demonetyzuje też materiały, więc tak naprawdę mogę ten kanał robić dzięki moim patronom, za co jestem bardzo, bardzo też wdzięczny. To jest też dobry moment, żeby patronom podziękować. Dzięki wielkie za to, że nas wspieracie, że wspieracie ten kanał i pozdrawiam też moją grupę patronów, która jest na WhatsAppie. Też jeśli ktoś to ogląda, jest patronem, a nie jest na grupie, to proszę napisać do mnie maila i dołączę Was do tej naszej małej społeczności, gdzie ze sobą rozmawiamy. A teraz przechodzę już dalej, jeszcze raz dzięki. I wiecie, ja mam dosyć duży problem z tym, jakby trochę się peszę, jak albo muszę o coś prosić, albo dziękować. Jakoś jest, wtedy mam tremę, więc sorry, że to jest takie nieskładne, wybaczcie. A teraz przejdę dalej, przejdę do tego, co się wydarzyło. Tak jak mówiłem, odwołano Michajla Fedorowa i proszę Państwa, taka ciekawostka, no, zrobił prezydent Zeleński coś niezwykłego. To znaczy odwołując Michajla Fedorowa, kiedy miał poprawę w swoich ratingach w ostatnim czasie, doprowadził do tego, że w sondażu, który dziś się pojawił, okazuje się, że Fedorow ma około 13% poparcia w potencjalnych wyborach prezydenckich. To może być zaskakujące, ale tylko dla kogoś, kto nie zna specyfiki ukraińskiej polityki i sceny politycznej. Co ciekawe, w tym sondażu prezydent Zeleński, z tego co pamiętam, ma niewiele ponad 20% poparcia, chyba 22%. To jest pytanie, gdyby wybory odbyły się w tej chwili, kto z Was zagłosowałby na jakiego kandydata? I tam są dwie wersje. Jedna jest głosowania. Jedna jest taka, w której jest zliczane poparcie procentowe z osób, które deklarują, że pójdą na wybory, a w przypadku drugiej wersji jest zliczane poparcie w przypadku osób, które po prostu zostały zapytane i odpowiadają, na kogo by zagłosowały, ale nie deklarują, że na pewno poszłyby na wybory. W obu tych właśnie w obu tych sondażach. Pierwsze miejsce ma dalej prezydent Zeleński i ma ponad, w obu tych ankietach, w tym sondażu, pierwsze miejsce ma dalej prezydent Wołodymyr Zeleński, ma dalej ponad 20% poparcia. Natomiast drugie miejsce ma generał Walerii Załużny, ma niewiele poniżej 20%, a około 15 albo 13 w tej drugiej wersji ma minister były Michajlo Fedorow. Co ciekawe, Kirill Budanow jest na czwartym miejscu dopiero, ale poniżej 10%. Według tego sondażu ma około 8% i to jest naprawdę bardzo, bardzo interesujące, no bo można powiedzieć, że swoim działaniem i tymi protestami właśnie i tym kryzysem politycznym, bo już nawet biuro prezydenta to potwierdza, zaraz wam jeszcze o tym szczerzej opowiem, no prezydent Zeleński wykreował sobie kolejnego rywala, także to ewidentnie nie są szachy 5D z jego strony, to ewidentnie nie jest jakaś pozytywna rozgrywka dla niego, to co się wydarzyło, ewidentnie to był jego polityczny błąd i zobaczymy, jakie poniesie jego konsekwencje. Natomiast, żeby ten błąd naprawić, zdecydował się po jakimś czasie, po kilku dniach protestów, które tak jak powiedziałem, były większe niż na przykład zeszłoroczne, odwołać generała Syrskiego. No bo tak jak wspomniałem już, doszliśmy do momentu, kiedy krytyka Syrskiego dawała ci po prostu w ukraińskiej polityce plusy. Generał Syrski, choć obronił Kijów i choć zaplanował i przeprowadził kontrofensywę pod Charkowem, Charkowską w 22 roku, no to jednak jest od wielu miesięcy uznawany przez wielu właśnie Ukraińców za miastnika. Miastnik oznacza w skrócie rzeźnik. Dowódcę, który wysyła i traktuje swoich żołnierzy jak mięso. No i tak jest też traktowany Syrski przez większość społeczeństwa, no i też jest bardzo niepopularny w armii. Był wygodny dla prezydenta Zeleńskiego pod wieloma względami. Z jednej strony sprawdzał się w tych pierwszych miesiącach wojny i Zeleński miał do niego zaufanie. Z drugiej strony ma rosyjskie pochodzenie, ma rodzinę w Rosji i w związku z tym też nie jest dla Zeleńskiego ewentualnym zagrożeniem w wypadku wyborów. Nie ma szans na to, żeby został prezydentem, co jest istotne dla prezydenta Zeleńskiego, no bo proszę Państwa, jeśli idzie dobrze na froncie, no to skoro Syrski jest niepopularny, to pozytywne rzeczy idą na korzyść, na konto prezydenta Zeleńskiego. A jeśli jest źle, to można wszystko zwalić na Syrskiego, nawet nie trzeba, bo i tak Syrski jest obwiniany za to, że po prostu nie szanuje życia żołnierzy i że jest osobą, która no po prostu jest, że nie niekompetentna, no bo trudno powiedzieć, żeby tak doświadczony dowódca był niekompetentny. Natomiast najzwyczajniej w świecie, że ma największy zarzut, jaki był w Ukrainie, jaki zawsze słyszałem, lub na Ukrainie, jak Państwo wolą, jaki słyszałem od ukraińskich oficerów, ukraińskich żołnierzy w stosunku do Syrskiego był taki, że Syrski ma sowieckie myślenie, że Syrski, ponieważ Syrski ma 60 lat, z tego co pamiętam, 61, no jest chyba 65 rok, albo 66, no to że się po prostu... Dziękuję bardzo za prezent od pana Marka. To Syrski najzwyczajniej w świecie po prostu myśli inaczej niż młodzi, świezi, tacy już wykształceni po czasach Związku Sowieckiego oficerowie. To jest trochę w pewnym sensie nie do końca myślę, że odpowiednia opinia, ponieważ to nie jest tak, że Syrski był jakimś takim Sowietem całkowicie w myśleniu, zwłaszcza na początku wojny, natomiast ewidentnie był dowódcą, który po pierwsze słuchał biura prezydenta, liczył się ze zdaniem prezydenta Zeleńskiego, starał się realizować to, czego oczekuje prezydent Zeleński od niego, podobno się nie stawiał, no i też istotne jest to, że też rozumiał polityczny wymiar wojny w tym sensie, że czasami kosztem życia żołnierzy chciał utrzymywać pewne pozycje, pewne miejscowości. Tak było na przykład z Bachmutem. To Syrski w lutym 23 roku trafił pod Bachmut, przejął dowodzenie tym odcinkiem armii, był wtedy dowódcą wojsk lądowych ukraińskich, czyli drugą osobą w armii, można powiedzieć. I właśnie takim protegowanym prezydenta Zeleńskiego, i to on dowodził obroną Bachmutu, która przeciągnęła się, choć już wtedy eksperci, analitycy, dziennikarze, w tym moja skromna osoba, sugerowała, że może warto by było, no kim my jesteśmy, żeby to sugerować, ale chodziło o to, że no, te nasze, to co widzieliśmy na miejscu, wskazywało na to, że ponoszą Ukraińcy duże straty, i wtedy Ukraińcy weszli w tę wymianę na straty, walkę materiałową w tej bitwie, walkę na wyczerpanie z Rosjanami. Oczywiście to miało swoje pozytywne aspekty dla Ukrainy, bo na przykład to był jeden z powodów, dla których prawdopodobnie Prygorzyn potem przeprowadził swój rajd i swoją próbę puczu, jakby tego nie nazywać, bo właśnie grupa Wagnera się bardzo wykrwawiła pod Bachmutem, to ona odpowiadała za zajęcie Bachmutu, natomiast olbrzymie straty ponieśli też żołnierze ukraińscy, choć co ciekawe, ci ludzie, którzy uczestniczyli w tej bitwie, zwłaszcza dowódcy pod Bachmutem, potem zrobili bardzo duże kariery w wojsku i w polityce. Zwróćmy uwagę, że Pawlo Palisa, wtedy jeszcze pułkownik, teraz generał brygady i zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy. On został zastępcą szefa Biura Prezydenta Ukrainy i odpowiada za kontakty z wojskiem. Zwróćmy uwagę, że Syrski potem został głównodowodzącym, generał Syrski. Wtedy Palisa jeszcze dowodził 93. Brygadą, która broniła centrum Bachmutu. To jest ciekawy okres, pewnie do opisania dłużej, ale też nie chcę was zanudzać tym tematem. Chcę tylko powiedzieć, że od tamtej pory zaczęła się za Syrskim ciągnąć taka właśnie fama tego mięsnika, tego rzeźnika. To się potem jeszcze pogłębiło w obliczu kwestii operacji w obwodzie kurskim, którą zaplanował i przeprowadził. No a już, wtedy był też już głównodowodzącym, a też jeszcze doszły kwestie związane wcześniej z odwrotem spod Awdijiwki, no i inne operacje, ale przede wszystkim stworzenie wojsk szturmowych, za które odpowiadał generał Syrski, a w ostatnich miesiącach także takie problemy wizerunkowe, na przykład z pułkiem Skała, który był w tych wojskach, to i te inne samodzielne bataliony i pułki szturmowe. Byli nawet oficerowie, jak podpułkownik Krotewicz, którzy odchodzili, demobilizowali się, w sensie odchodzili w taki stan spoczynku, robili przerwę od służby, no bo już im to przysługiwało po tylu latach walki i czekali, ciekawi mnie, czy Krotewicz wróci do służby teraz, no bo on nie mówił tego wprost, ale słyszałem to od jego znajomych, że czeka na to, aż Syrski przestanie być dowódcą, bo nie chce w tym brać udziału. To jest rzeczywiście no, taka postać, która nawet na krytyce Syrskiego w ostatnich miesiącach można było zbijać kapitał polityczny. Więc nic dziwnego, że kiedy społeczeństwo ukraińskie dowiedziało się, że mamy konflikt Syrskiego z Fedorowem i że zamiast odwołać starszego, bardziej sowieckiego, niepopularnego Syrskiego, co do którego wiele osób miało zastrzeżenia, to prezydent Zeleński odwołuje tego młodego, bardzo popularnego właśnie ministra Fedorowa, który od pół roku jest ministrem i właśnie w tym czasie udało mu się wiele rzeczy w armii osiągnąć. Chodzi o modernizację, o wprowadzenie rozwiązań, przede wszystkim kwestie związane z dronami, o wojska dronowe, ale też duże znaczenie na pewno ma to, o czym już Państwu wielokrotnie mówiłem, bo to Fedorow był tym ministrem, który odpowiadał za koordynację ze SpaceX i za wyłączenie Starlinków Rosjanom. To on, no można powiedzieć, wtedy ministerstwo za jego właśnie kierownictwa zrobiło tę listę Starlinków, które na terytorium Ukrainy są używane przez ukraińskie wojsko, także potem SpaceX wyłączył te Starlinki, które nie były w tej liście. Tam były kilkukrotne jeszcze dosyłania uaktualnionej listy, bo za pierwszym razem też niektóre Starlinki ukraińskie zostały wyłączone, ale tak naprawdę to właśnie od momentu, kiedy to się wydarzyło, obserwujemy tę pozytywną zmianę na froncie dla Ukraińców, więc nic dziwnego, że społeczeństwo ukraińskie po prostu tej decyzji nie zrozumiało, miało takie poczucie, Ukraińcy mają takie poczucie, że prezydent usunął ministra, dlatego że był niewygodny, że był zbyt niezależny, że mógł być jego konkurentem w wyborach, bo jest młody, bo jest perspektywiczny, bo się dobrze wypowiada, bo jest świetnym menadżerem, ma sukcesy i robi się popularny. I dodatkowo nie jest wojskowym, a to dla wielu osób w ukraińskim społeczeństwie ma znaczenie, bo są ludzie, których też sam znam, którzy boją się tego, żeby przyszłym prezydentem był na przykład wojskowy. I dlatego taki Fedorow jest dla nich idealnym kandydatem, bo z jednej strony kierował Ministerstwem Obrony, więc też kierował w jakimś sensie, w dużej mierze odpowiadał, uczestniczył w tej obronie Ukrainy, ale nie jest też wojskowym. A no wiele osób się tego boi. To jest proszę Państwa, rzecz, którą mogę Wam przekazać. Można powiedzieć, że rzeczywiście tutaj Zełenski jeszcze poprawił, wykreował sobie konkurenta. Co wiemy z kolei o generale Drapatym, który został właśnie wczoraj mianowany na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy? Proszę Państwa, nie mogę tutaj w tej chwili wrzucić, bo to nie jest możliwe na YouTubie, nagrania, od którego zaczęła się taka szeroka kariera, zaczął być znany i rozpoznawalny Michajlo Drapaty jeszcze jako major właśnie wśród Ukraińców. To jest nagranie z Mariupola sprzed 12 lat, z 2014 roku. Wtedy to Michajlo Drapaty, major jeszcze, dowódca drugiego chyba batalionu zmechanizowanego 72. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, której dewiza to Ukraina albo śmierć. To znana brygada, ona potem broniła Kijowa w 22 roku, a potem broniła Uledaru. Jeżeli oglądacie nagrania z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, które co miesiąc robimy, to na pewno pamiętacie o Uledarze, o tej brygadzie, o tej rozmowie, o tej obronie, bo wielokrotnie wracaliśmy do tej obrony, do Uledaru i do tej brygady, bo to jest ulubiony związek taktyczny właśnie pułkownika Lewandowskiego, którego serdecznie pozdrawiam przy okazji. I też jeżeli chcecie więcej posłuchać i o Drapatym, i o Syrskim, i też o tym, bo ja jestem raczej team Drapaty, ja jestem raczej team właśnie, że zmiana Syrskiego jest potrzebna. A my mieliśmy na ten temat dyskusję we wtorek w naszej rozmowie, bo jeszcze nie było oficjalnej decyzji, no ale co Państwu będę kłamał, jakieś już przecieki miałem, że będzie ta zmiana, więc zrobiliśmy już taką rozmowę we wtorek, wypuściliśmy ją właśnie we wtorek, dobrze mówię? Tak, chyba we wtorek, przepraszam, wczoraj był wtorek, zrobiliśmy ją w niedzielę, więc już w niedzielę ją zrobiliśmy, nagraliśmy i wysyłam, oho, widzę, że tutaj oczywiście mamy i proruskie ścierwo. Ja nie mogę być team UPA, ponieważ przypominam, że moja rodzina zginęła zamordowana przez UPA i wydaje mi się, że napisałem dość dużo na temat UPA i zrobiłem dość dużo materiałów krytycznych na temat ukraińskiej polityki historycznej i na temat UPA, więc ja jestem team całkowicie anty-UPA. Nie wiem, czy jeszcze na poważnie. Ktoś napisał generał Hołowczy z Drapaty. No właśnie do tego chcę przejść, ale jeszcze, tak jak mówię, odsyłam, jeśli chcecie posłuchać też opinii Piotra, bo Piotr naprawdę też w bardzo ciekawy sposób patrzy też na Syrskiego, widzi pewne rzeczy z innej perspektywy niż ja, bo ja widzę z perspektywy korespondenta wojennego i cywila też, a on patrzy z perspektywy oficera i to wysokiego rangą, więc pewne rzeczy też inaczej rozumie, też był na wojnie, więc rozumie pewne rzeczy inaczej i to jest na pewno bardzo ciekawa opinia. Znajdziecie tę rozmowę. Może kolejny wariat. Nie ma syndromu sztokholmskiego. Mhm. Na komentarze normalnych osób będę odpowiadał pod koniec tego live'a. Dobrze, ostatnie 15 minut. Jak macie jakieś pytania, to zrobimy sobie taki właśnie Q&A, ale jeszcze wróćmy do tego generała, który właśnie został dowodzącym ukraińskiej armii, a ma 44 lata? Tak, 44 lata, jest 10 lat starszy ode mnie. Więc jeśli chodzi jeszcze o kwestię generała Drapatego, to tutaj nie mogę, z racji na to, że YouTube na to nie pozwala, dodać Wam tego nagrania, ale możecie wejść na moje media społecznościowe, na Twittera, X-a, Facebooka, Twittera, a teraz X-a, bo wolę tą starą nazwę, Facebooka, czy na Instagram, piękny włoski akcent, czy na Instagram i możecie sobie zobaczyć, co zrobił właśnie w 2014 roku generał, obecnie drapaty, wtedy był majorem, Mariupol był otoczony przez separatystów, to był maj, w tym Mariupolu w centrum byli jeszcze Ukraińscy, przede wszystkim policjanci, Gwardia Narodowa, nie pamiętam już, czy żołnierze, i co zrobił wtedy major Drapaty. Major Drapaty, który miał wtedy 32 lata i dowodził drugim batalionem właśnie w 72. Brygadzie, tej ulubionej Brygadzie Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy, postanowił kolumną przebić się przez okrążenie i w odróżnieniu od niektórych dowódców, o jakich też słyszałem, znam, nie mówię tylko ukraińskich, a standard w rosyjskiej armii, że dowódca mówi, jesteśmy z wami, towarzysze, idźcie na natarcie, a tak naprawdę jest tam kilka kilometrów za wami albo kilkanaście kilometrów za wami, to Drapaty zrobił inaczej. Mianowicie on jako dowódca poprowadził ten swój batalion i poprowadził też pierwszy bojowy wóz piechoty, który w tej kolumnie wozów piechoty jechał na zwarcie, po prostu na uderzenie z tym pierścieniem, który okrążał wtedy Mariupol, separatystów, i przebił się tym wozem bojowym piechoty przez rosyjski blokpost, przez barykadę. Ten wóz piechoty aż wyleciał częściowo w powietrze, tak w tym pędzie z wielką ukraińską flagą z tyłu zatkniętą, przebijając się przez właśnie ten blokpost, przez ten, taranując tę barykadę, pojechał dalej, a za nim pojechały kolejne wozy piechoty. No i stał się też ten film, to nagranie stało się jednym z symboli wyzwolenia wtedy Mariupola od separatystów, ale w momencie, kiedy ogłaszano wyzwolenie tego Mariupola, to już Drapaty był gdzieś indziej, bo wtedy też przez chyba 160 kilometrów przebijał się ze swoim oddziałem, żeby znów wyprowadzić z okrążenia w obwodzie ługańskim kolejnym oddział i zrobił tam taki rajd. Za to otrzymał odznaczenia, potem został przeniesiony do innej brygady, służył w 30. brygadzie zmechanizowanej jako szef sztabu, potem już przejął brygadę 58. zmotoryzowaną i walczył w Awdijiwce. I w Awdijiwce wtedy w 15 chyba, z tego co pamiętam, roku, on służył w momencie, kiedy mieliśmy znów taką aktywną fazę walk w Awdijiwce. To jest, to wszystko opowiadam dlatego, że patrzymy na człowieka, który ma 44 lata i ostatnie 12 lat życia jest na wojnie. To znaczy mamy do czynienia z człowiekiem wojny, ewidentnie. On nie jest generałem, który dochodził do bycia generałem przed wojną i nie był ze swoimi żołnierzami, tylko prowadził swój wóz piechoty i przebijał się przez właśnie już w 14 roku przebijał się przez ten blokpost i ryzykował po prostu życiem. I dlatego jest bardzo ceniony przez ukraińskich żołnierzy. Do tego, co dalej robił, przejdę jeszcze za chwilę, ale to jest chyba właśnie kluczowa kwestia, że wtedy pojawiło się wiele nagrań z Drapatym, no bo przebił się tym wozem, nagranie mocne. Odsyłam do moich mediów społecznościowych, zobaczcie sobie. Celowo wrzuciłem przed tym live'em, żebyście mogli je zobaczyć. No i siłą rzeczy stał się w jakiś sposób popularny, no ale nie służył tylko wtedy na froncie, tylko potem w 19 chyba roku, z tego co pamiętam, poszedł na studia do Akademii, Narodowej Akademii Obrony w Charkowie, więc rozwinął się także jako dowódca, taki dowódca wyższego szczebla, i to jest ważne, no bo w tej chwili ten człowiek będzie dowodził, trudno mi powiedzieć, jaka jest dokładna liczba w tej chwili żołnierzy w Siłach Zbrojnych Ukrainy, ale mówimy o 800 tysiącach co najmniej, a jeszcze niedawno mówiliśmy o prawie milionie albo milionie, więc to jest dosyć istotne. I po prostu wiemy, że i sam prezydent Zełenski poinformował, że 11 kandydatów na to stanowisko zostało przesłuchanych, były z nimi spotkania w biurze prezydenta, no to siłą rzeczy Moim zdaniem z góry było wiadomo, że jeżeli ma zostać odwołany Syrski, to Drapaty będzie jego następcą, dlatego że tylko Drapaty ma do tego odpowiednie kompetencje, bo może nie tylko on, ale on jest jedną z tych osób, które mają najwyższe kompetencje, ale też wydawał się naturalnym zastępcą, jego następcą, był wcześniej szefem, właśnie dowódcą, nie szefem, przepraszam, dowódcą wojsk lądowych w armii ukraińskiej, więc takie drugie stanowisko, jeśli chodzi o rangę i hierarchię, więc no to jest rzeczywiście, to go premiowało, no i też ta popularność, no bo od 22 roku potem walczył przy wyzwalaniu Chersonia, bronił Charkowa przy rosyjskiej operacji w 24 roku i obronił skutecznie ten Charków, wtedy stał się bardzo popularny. Potem dowodził na kierunku Ługańskim, potem dowodził grupą operacyjną, operacyjno-strategiczną Południe, z tego co pamiętam, więc cały czas był na froncie. I tutaj przejdziemy też do tego bardzo takiego kontrowersyjnego epizodu w jego karierze sprzed roku, ale najpierw podziękuję War Raven, użytkownikowi War Raven 38 za wsparcie. Również pozdrawiam i bardzo dziękuję za wsparcie naszego kanału i mojej działalności. Rok temu w czerwcu, 1 czerwca doszło do ostrzału poligonu w obwodzie Dnipropetrowskim. Oficjalnie zginęło 12 żołnierzy, a kilkudziesięciu zostało rannych. To był poligon no nie oddalony zbyt mocno od frontu, a z drugiej strony oddalony na tyle, że żołnierze czuli się bezpiecznie. Mimo wydawanych wcześniej ogólników, dyspozycji, żeby takich zbiorowości nie robić, żeby takich skupień wojsk nie było, no to jednak doszło do takiego skupienia i Rosjanie to wykorzystali, ostrzelali to miejsce i doszło do tragedii, zginęli żołnierze. Proszę Państwa, znamy się nie od dziś, jeśli oglądacie ten kanał, mówię o osobach, które oglądają, jeśli ktoś jest nowy, to nie zna, nie wie, ale wiecie też, że ja nie zawsze jestem przez tam biura prasowe na Ukrainie lubiany, dlatego że też mówię rzeczy, które są nie do końca popularne, o których się nie mówi. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy na pewno zginęło wtedy 12 osób, czy nie zginęło ich więcej, bo straty na wojnie to jest element wojny psychologicznej. Może być tak, że było ich więcej. Na pewno to była tragedia i na pewno to nie była jedyna taka sytuacja, były też inne. A jeśli chodzi o tę sytuację, to Drapaty, chociaż nie miał z tym według takich medialnych informacji nic bezpośrednio wspólnego, postanowił wziąć za to pełną odpowiedzialność jako dowódca wojsk lądowych i oddał się do dyspozycji prezydenta i zrezygnował ze stanowiska. Tej dymisji prezydent Zełenski nie przyjął, to znaczy on z tego stanowiska odszedł, ale został mianowany na stanowisko dowódcy Zjednoczonych Sił, połączonych sił, objednanych sił, to jest tak po ukraińsku, a to połączonych sił, tak by to można było przetłumaczyć, więc trochę niższe, ale dalej wysoko, natomiast no już nie było tak głośno o nim. Już wtedy mówiło się też, że jest pewien konflikt między nim a generałem Syrskim. Z jednej strony Syrski go premiował na to stanowisko dowódcy wojsk lądowych, a z drugiej strony tam miały być między nimi jakieś spory. To jest też to, co zarzucało wielu dowódców Syrskiemu, także dowódców brygad, że on ingerował, bo przez to, że mamy system Delta i można obserwować na bieżąco przez drony, przez te ekrany, można obserwować to, jak wygląda wojna live, tak jak wy mnie teraz, no to ci dowódcy, nawet generał Załużny z Londynu podobno dalej obserwuje to, co się dzieje, dalej tym żyje, ale no Syrski był głównodowodzącym, więc obserwował i ingerował i czasami kazał przestawiać konkretne bataliony czy konkretne nawet roty, czyli kampanie i na to też narzekali dowódcy brygad, bo inaczej była wcześniej ta armia ukraińska zorganizowana w taki sposób, że kompetencyjnie dowódcy konkretnych odcinków, konkretnych związków taktycznych, jednostek, oni mieli wykonywać konkretne zadania i cele, ale dawało im się więcej swobody, a tutaj generał Syrski to ingerował. Podobno na tym tle tych metod dowodzenia między innymi dochodziło do sporów kompetencyjnych. Czy do sporów też kompetencyjnych, ale do sporów przede wszystkim między Drapatym a Syrskim. Potem już ta kwestia ucichła, teraz Drapaty zostaje dowódcą ukraińskiej armii. Czego się możemy spodziewać? I tu, proszę Państwa, myślę, że to jest bardzo ciekawe, ale zróbmy chwilę przerwy, bo muszę się czegoś napić, bo już ponad pół godziny dla Was bez przerwy mówię. Spojrzę też na komentarze. Ktoś napisał, że major może być dowódcą, to starszy oficer. W 14 roku oczywiście Drapaty był majorem. Dziękuję pan Andrzej Hej, dziękuję panu Andrzejowi za wsparcie i dziękuję za miłe słowo. Oczywiście w 14 roku Drapaty był majorem, ale potem chyba jeszcze w tym 14 roku awansował na podpułkownika. Zdaje się, że w 19 na pułkownika albo nawet wcześniej, a potem już na generała brygady. Teraz był generałem majorem, czyli takim trzecim w randze generałem, jeśli chodzi o ukraińską hierarchię, takim generałem dywizji, czy broni, raczej generałem broni dawnym, jeśli dobrze pamiętam. Ustawię tylko ankietę. No i świetnie. Dziękuję za wszystkie komentarze jeszcze raz i za wszystkie polubienia, bo to naprawdę nam pomaga. A nie jest łatwo w wakacje, wiadomo, z oglądalnością. Mam nadzieję, że wakacje Wam w ogóle mijają dobrze. Ja jeszcze nie do końca miałem czas odpocząć, bo staram się pisać, ale też organizuję to studio. Tu przeprowadzka, wybór miejsca, więc już mam miejsce wybrane, już jest. Jakby będziemy ruszać niedługo z remontem, więc może rzeczywiście we wrześniu zrobię dla Was live'a ze studia. Jeśli też w tym trochę pomożecie, za co będę bardzo wdzięczny, jeśli będziecie mieli ochotę. Wracając do generała Drapatego. Jeśli chodzi o generała Drapatego, to mówię o nim tak dużo, żebyście zrozumieli, jaki to jest rodzaj człowieka. On sam dużo mówił, odkąd stał się popularny, o tym, że najważniejsze w byciu dowódcą jest bycie liderem, prowadzenie swoich żołnierzy, ich zaufanie, ich i jakby ogólnie prowadzenie właśnie żołnierzy, a nie wysyłanie ich gdzieś. Oczywiście teraz jako dowódca tego nie robi, ale rzeczywiście jest bardzo ceniony i szanowany, nie tylko przez zwykłych żołnierzy, ale też przez dowódców brygad, korpusów. To, z czym Ukraina w tej chwili będzie się najbardziej mierzyć, to też kwestia mobilizacji, ale czy ta zmiana, jeszcze nie widzę takich pytań, ale myślę, że to Was interesuje. Czy ta zmiana zmieni coś w tym, jak wygląda wojna? Czy ona będzie miała wpływ na to, co dzieje się na froncie? Jeśli mam być brutalnie szczery, uważam, że niewiele. To znaczy, ta wojna jest w tej chwili tak bardzo zautomatyzowana, tak bardzo oparta na dronach, na tym, że obie strony widzą to, co się dzieje, że w tej chwili myślę, że jakiejś wielkiej zmiany w najbliższych tygodniach nie zobaczymy. Ale możemy tę zmianę zobaczyć jesienią. Dlaczego? I tutaj jest druga kwestia. Dlatego, że Rosjanie szykują wielką mobilizację. Wielką to może zbyt duże słowo, bo planują zmobilizować 500 000 żołnierzy. Natomiast 500 000 żołnierzy piechotą nie chodzi, choć tutaj w dużej mierze to właśnie piechota najbardziej Rosjan interesuje. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że rzeczywiście wojska rosyjskie mają problem z rekrutem, mają problem z mobilizacją, a ten sam potężny problem ma armia ukraińska. Zdaje się, że nawet na większą skalę niż Rosjanie. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma kto po prostu siedzieć w okopach, brakuje rozpaczliwie ludzi. Są chętni jeszcze na latanie dronami, ale żeby być szturmowcem albo żeby walczyć w okopach, to niekoniecznie. Ludzie nie chcą i protestują przeciwko busyfikacji. Było około 600 aktów agresji przeciwko osobom z centrów mobilizacyjnych TCK mówię o konkretnych napadach, o agresji słownej, o tak jak we Lwowie, o tym proteście, gdzie wywrócono samochód i właśnie o szarpaniu się, pobiciach tych funkcjonariuszy TCK. No i to wszystko świadczy o tym, że jest potężny problem z mobilizacją i też z społeczeństwie, z taką gotowością do tego, żeby dalej tę wojnę kontynuować. Ja wiem, że mówię rzeczy niepopularne, ale no chyba też o to chodzi w mojej pracy, żeby mówić, jak to wygląda naprawdę. I Fedorow jawił się jako taka osoba, która chce jakoś to zmodernizować, ale o ustawie, która ma zmienić oblicze mobilizacji, mówi się od dawna. Ja zdradzę wam, że jutro będzie w Wirtualnej Polsce mój tekst, wywiad z doradcą prezydenta Zeleńskiego, Michajlo Podoliakiem. To jest najbliższy doradca Zeleńskiego, który z nim pracuje od 6 lat i też od samego początku wojny. Był z nim w Kijowie, był na przykład na tym nagraniu słynnym z pierwszego dnia wojny, kiedy prezydent Zeleński mówił, że my tut, i wymieniał, że Fedorow tut, lider frakcji tut, Podoliak tut. To właśnie ten pan Michajlo Podoliak, z którym miałem okazję już wielokrotnie rozmawiać. Odsyłam was do tego wywiadu, on jest bardzo ciekawy, przynajmniej dla mnie był bardzo ciekawy, bo rozmawiając z Michajlo Podoliakiem, można tak naprawdę się dowiedzieć, co myśli też sam prezydent Zeleński, jakie są plany. I dlatego co roku staram się jakąś jedną rozmowę z nim przeprowadzić. Wcześniej dla telewizji, a teraz w formie tekstowej. I on tam mówił wprost o tym, że ta mobilizacja jest niesprawiedliwa, że on sam sobie zdaje z tego sprawę i że prezydent też sobie zdaje z tego sprawę i chce zmienić formę tej mobilizacji, że ona ma się zmienić, że ona ma ulec poprawie. No i zobaczymy, jak ona będzie po prostu wyglądała, jaka będzie propozycja tego nowego ministra obrony. I proszę Państwa, najważniejsze, zobaczymy w najbliższym czasie. No właśnie cały czas wszyscy piszą o tych kolejkach na granicy. Ja pytałem ostatnio Marcina Wyrwała, który jechał do Ukrainy, do Kijowa i powiedział mi, że żadnej kolejki nie było, więc pan Pablo jakiś tam niestety wygląda mi na bota i dlatego zniknie z naszego czatu, bo z tego co wiem, to bez przesady z tymi kolejkami. To jest chyba jakiś nowy spin. Dobrze, piszą Państwo o tym, żeby wywalić troli, to spojrzę na czat. Chwila przerwy. Na razie trudno by wnioskować, jaki jest pomysł nowego dowódcy armii, jakie ma cele do osiągnięcia. Cel do osiągnięcia jest taki, żeby jeszcze zwiększyć stosunek strat Rosjan do strat Ukraińców. To jest kluczowe dla nich. Rzeczywiście, to jest kluczowe dla dowództwa ukraińskiego i dla kierownictwa państwa. Mogę zaprosić Marka Kozubela, cenię jakby Marka opinię, ale całkowicie się nie zgadzam z nim, jeśli chodzi o Fedorowa i nigdy nie rozumiałem, czemu on broni Syrskiego. To jest jego opinia, ja nie będę jej krytykował, każdy ma prawo do własnej. On ma interesujące źródła po stronie ukraińskiej, więc mogę go tylko pozdrowić. Jeżeli was to interesuje, jeśli to dla was nie jest jakaś zbyt taka inside'owa wiedza, to mogę go zaprosić, żebyśmy o tym porozmawiali. Odpisuję na komentarz pana Sebaci. Nie jest normalne ani dobrze, kiedy naczelnym wodzem zostaje 44-letni człowiek armii toczącej wojnę. No właśnie, panie Marianie, uważam inaczej, ponieważ to się na to inaczej patrzy, kiedy się patrzy na jego życiorys. Ja dlatego ten życiorys tak wam szczegółowo przedstawiłem, no bo my nie mówimy o dowódcy, który przez 20 lat piął się po szczeblach kariery powolutku, dowodząc gdzieś konkretnymi jednostkami i robiąc manewry na poligonie od czasu do czasu. My mówimy o człowieku wojny. Czyli o człowieku, który zajmuje się czymś innym, ale głównie zajmuje się wojną od 14 lat. Od 12 lat, przepraszam, zaraz będzie, niedługo będzie 13. O człowieku, który naprawdę różne szczeble kariery przeszedł i przede wszystkim o osobie, która jest najzwyczajniej w świecie bardzo odważna, bo to udowodniła wielokrotnie i to jest też ważne dla żołnierzy ukraińskich. I teraz, czy lepsze było to, żeby był starszy dowódca, ale miał gorszy kontakt z żołnierzami? I ja mam takie poczucie, że Zabrzmi to może dziwnie, może to też wynika z tego, że sam mam 34 lata, ale mam jakieś takie przekonanie, że świat się tak szybko zmienia, że trudno mi za nim nadążyć czasami. I mam takie poczucie, że jeżeli ktoś nie jest na bieżąco z nowymi technologiami, które są kluczowe, jeśli chodzi o wojnę, z tym, jak ten świat się zmienia, jakie są nowe możliwości i też niestety nowe możliwości wykorzystywane do zabijania na wojnie, to trudno, żeby był skuteczny właśnie na froncie. A Drapaty na pewno nie jest w tyle, przynajmniej z tego, co o nim słyszałem. Jeszcze wrócę do tego, o co ktoś zapytał, jaki jest plan. No się trudno w tej chwili określić, jaki jest plan, bo plan jest taki, żeby zwiększać stosunek strat na gorszy dla Rosjan, który już i tak w ostatnich miesiącach bardzo się dla Rosjan pogorszył, ale także, żeby to blokować Rosjanom możliwość zdobywania terenu, co się w ostatnim czasie udaje. Więc to są chyba takie główne w tej chwili cele. I teraz pytanie, czy to się w ogóle uda w tym względzie, że czy się uda coś zmienić, czy się uda odwrócić oblicze wojny, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Wiemy, że głównym też celem kierownictwa ukraińskiego państwa, i to też mi Michał Podolak w wywiadzie powiedział, jest to, żeby Rosjanie odczuwali coraz wyraźniej wojnę, coraz bardziej ta wojna ich dotykała, żeby czuli ją przy swoich domach, żeby widzieli płonące rafinerie, płonące składy, żeby drony ukraińskie paraliżowały działanie rosyjskich lotnisk, żeby cały czas Rosjanie nie mieli wątpliwości, że ta wojna się toczy, ale żeby to nie było tak, jak przy innych konfliktach, które tworzyli, tak jak w Czeczenii na przykład, czy w Syrii, że to toczy się gdzieś daleko, ona ma się toczyć za ich oknami. Taki jest pomysł politycznego kierownictwa państwa, taki jest pomysł biura prezydenta Ukrainy, prezydenta Zeleńskiego, o tym mówił mi Podolak w rozmowie, pan Michajlo Podolak w rozmowie, a wydaje się, że armia ma realizować też ten pomysł, no bo wierzyć w to, że Rosjanie będą chcieli zakończenia wojny, no na przykład Michajlo Podolak mówi, że to jest oderwane od rzeczywistości. Rosjanie muszą zostać zmuszeni do tego, żeby tę wojnę zakończyć. Czego możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach? Dalszych uderzeń w kolejnej, tutaj znów odsyłam do moich relacji na Instagramie, jak chce się zobaczyć, jak płoną te kolejne składy, te magazyny właśnie rosyjskiego Amazona, bo to nie chodzi o Amazona, tylko to Wildberries, ale tak się mówi właśnie na tę rosyjską spółkę. Jak chcecie zobaczyć, jak płoną rosyjskie rafinerie, to tam wrzucam te relacje z nagraniami stamtąd i to jest plan ukraiński, a z drugiej strony spodziewamy się bardzo intensywnej jesieni. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Ukraińcom brakuje rakiet do systemów Patriot, więc kolejne naloty na Kijów i na inne ukraińskie miasta są coraz bardziej skuteczne. Po drugie dlatego, że są wybory do Dumy i w tych wyborach niestety, ale wygląda na to, po tych wyborach, że niestety, ale wygląda na to, że Rosjanie przeprowadzą mobilizację i mówi się o 500 tysiącach żołnierzy. No i jest jeszcze trzecia kwestia, że coraz więcej informacji o możliwych prowokacjach i to prowokacjach wymierzonych w państwa bałtyckie bądź w Polskę z terytorium na przykład Białorusi czy z terytorium obwodu kaliningradzkiego i to wszystko miałoby się wydarzyć albo przed wyborami do Dumy, albo po. Te wybory są bodajże, to jest koniec września, bodajże około 20 września, przepraszam, więc już samo to świadczy, że to będzie bardzo intensywna jesień. Sekunda, muszę się napić. A skoro to będzie intensywna jesień, to też pewnie krwawa niestety na wojnie. Zaraz sprawdzimy. Tak, ja myślę, że elektrownie, jeżeli jest pytanie o to, jaki sektor rosyjskiej gospodarki za cel weźmie Ukraina po rafineriach i magazynach. Moim zdaniem dalej na razie rafinerie i magazyny, natomiast jesienią, jeśli dalej Rosjanie będą intensyfikowali uderzenia w infrastrukturę krytyczną, energetyczną Ukrainy, to spodziewam się, że Ukraińcy zrobią to samo, zaczną bić po elektrociepłowniach, po elektrowniach. Będzie taka zasada wzajemności, to zawsze działa na tej wojnie. Jeśli chodzi jeszcze o ten możliwy sabotaż, to mówi się o uderzeniach dronami ze strony Rosjan i pojawiają się informacje medialne o tym, że w tej chwili już na przykład do Rosja zbiera i kolekcjonuje jakieś drony ukraińskie, które spadły i można było je naprawić na terytorium rosyjskim, żeby potem użyć tych dronów do ataków sabotażowych na któreś z państw NATO na wschodniej flance. Najbardziej narażone są oczywiście państwa bałtyckie, o czym rozmawialiśmy, ale nie można wykluczyć, proszę państwa, że to będzie znowu, tak jak rok temu, próba we wrześniu była, przypominam, to się wszystko tak zabawnie składa, jakby to był plan. Pachnie to Rosjanami na kilometr. Albo może nie pachnie, bo to nie jest dobre określenie, ale to bardziej pejoratywne. Więc no jest takie ryzyko, że do takiego sabotażu dojdzie i jeżeli mi nie wierzycie, to poczytajcie media brytyjskie, poczytajcie analityków, poczytajcie think tanki, coraz więcej na ten temat jest niestety mowy. I to chyba w tej chwili wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Więcej na ten temat odsyłam, bo jutro porozmawiamy ze Zbyszkiem Parafianowiczem, ale ja też dzisiaj będę gościem za pół godziny u Piotra Zychowicza w Historii Realnej, jeśli będziecie mieli ochotę jeszcze posłuchać, bo tam będzie dłuższa rozmowa, to zachęcam Was i zapraszam. A teraz jeszcze zanim przejdę do pożegnania, to spojrzę na te komentarze, tak jak obiecałem, i na pytania. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Dziękuję Pani Elu, za miły komentarz. Pan Michał pyta o możliwy atak na Lwów. Zawsze jest jakieś ryzyko, ale Lwów jest, jeśli chodzi o ten ataki powietrzne, no jednak znacznie mniej narażony niż Kijów czy nawet Łuck, jeśli chodzi o ilość ataków, jakie były prowadzone przez Rosjan w ciągu tej wojny. No Lwów jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc i to czuć, tego się nie da porównać ze wschodem Ukrainy, ale nawet z częścią centralnej Ukrainy, więc oczywiście może do takiego ataku dojść, bo już takie naloty były, ale one są relatywnie rzadkie w porównaniu z tym, jak często Rosjanie prowadzą naloty na inne miejsca na terytorium Ukrainy, na inne miasta ukraińskie, zwłaszcza te na wschodzie. Tego się nie da, mówię, porównać. To jest skala. Tak, to pan rozumiem, że Andrzej, tak, pisze o tym, że kiedyś było takie nagranie, że żołnierz ukraiński obejmował T-72 z Polski i mówił, że to Mercedes wśród czołgów z termowizją, ale to było jeszcze zanim Leopardy czy Abramsy trafiły. Inna do Ukraińców, ale z innej strony na Leopardy i Abramsy to rosyjscy droniarze polowali masowo, a jeśli chodzi o T-72, to one nie przykuwały tak uwagi, więc myślę, ja sam bym wolał jeździć T-72, bo to było po prostu bezpieczniejsze. Czy na Ukrainie mówi się coś o współpracy dronowej z Polską, na przykład dlaczego jej nie ma, a to odsyłam do tego wywiadu jutrzejszego, bo tam jasno mówi doradca prezydenta Zełenskiego, że ta współpraca powinna być, że Polska jest strategicznym partnerem, że oni chcą współpracować. Moim zdaniem z kilku powodów tej współpracy, ta współpraca jest, ale na małą skalę i mogłaby być na większą. Jest pewien brak zaufania wzajemny do siebie. Jest też to, że Ukraińcy oczekują po prostu transakcyjności, pewnej wymiany konkretów, a u nas nie ma takiej gotowości. No i jest też lobby polskich firm dronowych, polskich firm, które nie chcą dopuścić na ten rynek też tych firm ukraińskich i najchętniej to by to blokowały. Takie informacje do mnie dochodzą, więc łatwiej się Ukraińcom dogadać z Duńczykami czy nawet z Niemcami niż z Polakami z tego względu, że przy kontraktach zbrojeniowych musi być przede wszystkim wola polityczna, żeby pewne rzeczy klepnąć, a tego chyba czasami na tym szczeblu średnim i niżej brakuje. Ja się nie zgodzę, panie Marianie, że nie można tego powiedzieć, czy się zna na drapaty na robocie sztabowej i być strategiem, bo obwód charkowski obronił, a został tam wysłany w bardzo trudnej sytuacji. To po pierwsze. Po drugie, dajmy mu szansę, żeby coś zaplanował. Ma też od tego sztab, więc i żeby planował, żeby pomagał mu planować konkretne operacje, to jest dwa. A wydaje mi się, że zupełnie inaczej wygląda walka żołnierza, jeśli ufa swoim dowódcom, a nie jeśli tego dowódcę swojego głównodowodzącego nazywa rzeźnikiem. Wydaje mi się, że jednak ja tam bym wolał, żeby miał mniejsze doświadczenie mój dowódca, ale nie był rzeźnikiem. Tak, ten pobór będzie obowiązkowy. Mówi się o to, mówimy o mobilizacji, którą Rosjanie chcą przeprowadzić, tutaj odpowiadam na jeden z komentarzy, we wrześniu to ma być mobilizacja, no to nie ma być powszechna mobilizacja, ale częściowa mobilizacja, tak aby uzyskać nowych około 500 000 żołnierzy, ale to będzie tak jak we wrześniu 2022 roku, to znaczy to będzie obowiązkowa mobilizacja, obowiązkowy pobór konkretnych osób. No pewnie oczywiście z wielką korupcją, z tym, że się część będzie wykupywała, ale no tak będzie. Sztuka jest sztuka, jak to było w filmie Król. Tak, i jeszcze od razu Was poinformuję, że jutro też rozmowa ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Porozmawiamy o rekonstrukcji właśnie rządu w Kijowie. Porozmawiamy też o tym, no, o polityce prezydenta Zeleńskiego w tej chwili, czy jest skuteczna i o tym, jak wyglądają w tej chwili relacje polsko-ukraińskie. Też oczywiście wspomnimy o jego książce, ale to w mniejszym stopniu, bo już w tak wielu miejscach reklamował tę książkę i też rozmawiał o tej książce, że trochę się będę do niej odnosił, ale o parę rzeczy chcę go zapytać, natomiast przede wszystkim interesują mnie te bieżące sprawy, bo też o tym chciałbym z nim porozmawiać, więc zapraszam Was, jeśli dawno nie było Zbyszka tutaj na kanale, więc jeśli macie ochotę posłuchać właśnie redaktora Parafianowicza, to jutro wieczorem, zapewne o godzinie 19:30 będziecie mogli go tutaj spotkać, będziecie mogli go posłuchać, jeśli macie ochotę, to będzie mi miło Was znów gościć na właśnie i będzie mi miło, jeśli wysłuchacie naszej rozmowy. Widzę, że nie ma zbyt wielu w tej chwili komentarzy, jakichś pytań, więc będę się powoli kończył. Jest jedna rzecz, którą Wam chciałem jeszcze powiedzieć, która jest dosyć interesująca i niepokojąca. Pojawiły się informacje o tym, że Rosjanie wycofali z frontu grupę Rubikon. Jeśli oglądacie ten kanał, to wiecie, co to jest grupa Rubikon, a jeśli nie, to odsyłam do rozmów z Piotrem Lewandowskim właśnie do tej niedzielnej, ale też pokrótce powiem, to jest grupa wojsk dronowych rosyjska, która z jednej strony jest w ramach rosyjskiej armii, Armii Federacji Rosyjskiej, ale tak naprawdę jest w pewien sposób oddzielna, jest podporządkowana bezpośrednio Ministerstwu Obrony. Ci droniarze są świetnie wyszkoleni i też mają bardzo dobry sprzęt, który dostają bezpośrednio z Ministerstwa Obrony systemowo. Oni właśnie, jeśli chodzi o ten Rubikon, to ten Rubikon jest właśnie takim oczkiem w głowie ministra obrony i Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej i niestety ta grupa została wycofana z frontu. Ja Wam mówiłem wcześniej w nagraniach, że często Rubikon był wykorzystywany, te jego pododdziały porozdzielane były wykorzystywane do polowania na ukraińskich droniarzy. Droniarze ukraińscy, z którymi rozmawiałem, narzekali na Rubikon, mówili o tym, że to jest bardzo nieprzyjemny, niewygodny, skuteczny przeciwnik, trudno się z nimi walczy i łatwo jest zauważyć, gdzie oni są, bo tam są wyższe straty droniarzy. Podobno część Rubikonu, a nawet się pojawiły informacje, że ogólnie Rubikon jest wycofywany z wojsk, z frontu, rzekomo po to, żeby chronić przed nalotami. Ci specjaliści mają, operatorzy mają Rubikonu, mają się zająć chronieniem tych kluczowych obiektów, na które prowadzą naloty i uderzenia Ukraińcy. No tylko pytanie, czy tylko po to, czy niestety, ale to nie ma czegoś wspólnego z tymi plotkami o możliwym sabotażu. Zostawiam to, proszę Państwa. No nie mogę nad tym jakby się rozwodzić, no bo to są wszystko nieoficjalne informacje, to są tylko plotki, ale jeśli takie informacje się pojawiają, to Wam przekazuję i zostawiam Was z tym po prostu. Zobaczymy, czy rzeczywiście usłyszymy coś niedługo o grupie Rubikon. W Tatarstanie jest potężna fabryka dronów. Były już próby ataku, ale to różnie się kończyło po stronie ukraińskiej. Ona jest świetnie chroniona. I chyba to na dzisiaj tyle. A, ktoś zapytał jeszcze, to dobrze odpowiem. Pan Arkadiusz Kaczmarek pyta o to, jak walczyć systemowo z dezinformacją. Po pierwsze, potrzebujemy ustawy. Po drugie, rzeczywiście rozsiewanie kłamliwych informacji w internecie powinno być jakoś sankcjonowane, jakoś karane. To jest podstawa. No i po trzecie, większa kontrola tych treści, które z innych części świata pojawiają się w polskim internecie, ale to wszystko musi się zacząć od ustawy i od właśnie nowego prawa, a tego nie ma. A nie ma go dlatego, że niestety, ale politykom odpowiada to, że mogą mówić, co chcą w internecie, mogą mówić, co chcą, bo nie ponoszą za to żadnych konsekwencji. Gdyby były rzeczywiście sankcje za mówienie nieprawdy, no to po prostu politycy by też za to odpowiadali i moim zdaniem niestety właśnie dlatego tej ustawy nie ma. To jest moje zdanie, od tego trzeba zacząć, a potem można myśleć. No i to by było, proszę Państwa, na tyle. Zapraszam jutro na rozmowę ze Zbyszkiem Parafianowiczem. Zapraszam, jeśli macie dzisiaj ochotę, na rozmowę u Piotrka Zychowicza. Zapraszam też na rozmowę w Gońcu z Albertem Świdzińskim, którą nagrałem ostatnio. Bardzo pracowity czas, staram się Wam dostarczyć wielu informacji, wielu materiałów. No i zapraszam jutro na wywiad, który zrobiłem w Wirtualnej Polsce. A to wszystko dlatego, że po prostu wiele się dzieje i wszystko wskazuje na to, że ta jesień będzie też niezwykle intensywna. Jeśli Wam się podobał ten live, jeśli podoba Wam się to, co robię, to odsyłam, możecie wesprzeć naszą działalność za pomocą Patronite. Link macie w opisie tego nagrania. Możecie też nam pomóc stworzyć studio, o co też oczywiście, do czego też oczywiście zachęcam, jeśli tylko macie ochotę. A teraz już żegnam się. Do zobaczenia jutro właśnie na rozmowie wieczornej. No i życzę wszystkiego dobrego i miłego wieczoru. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.